Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty przyjdź.
Duchu Święty, Duchu Wierny, Ty nie opuszczasz tych, co Ciebie szukają. Wołają do Ciebie, proszą Ojca i Syna o Ciebie. Nie płoszą Cię obłudą, niemądrymi myślami i nieprawością serca. Duchu Święty, udziel nam daru wytrwania przy Ojcu i Synu i przy Tobie, któryś jest ich miłością odwieczną. Napełniaj nas zawsze i wszędzie, o każdej porze i na każdym miejscu, pamięcią o bliskości Boga, o Jego tutaj obecności i wydaniem się woli Bożej, rozumieniem Słowa i natchnieniem Twojego i wolnością, której Ty nadajesz kierunek ku prawdziwemu i czystemu dobru, ku jedynemu, który jest dobry, ku Bogu w Trójce Świętej Szczęśliwemu. Jemu chwała i cześć, uwielbienie i wdzięczność, posłuszeństwo i służba w mocy Twojej, Duchu Święty, Duchu wierności i wytrwania w czasie i wieczności. Amen.
Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Święty przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty przyjdź.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Raz jeszcze witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria, zapraszając Państwa na katechezę. Na początku naszego spotkania przyzywaliśmy obecności Ducha Świętego. tego Ducha Świętego, dzięki którego obecności możemy powiedzieć, że Jezus jest Panem, tego, który jest pocieszycielem, tego, który jest uświęcicielem i tego, który został nam dany przez Jezusa, aby nauczyć nas wszystkiego. We wspólnocie Kościoła, w której spotykamy się z tym, który w Jezusie do końca nas umiłował, dokonuje się realizacja tej Bożej pedagogii, która objawiała się światu, każdemu człowiekowi, na kartach Starego Testamentu, a definitywnie została objawiona w przyjściu na świat Jezusa Chrystusa, tego, który jest Słowem Ojca skierowanym do ludzkości, do każdego z nas. Dlatego mając w świadomości, że Bóg jest najlepszym pedagogiem, że Bóg jest najlepszym wychowawcą, który nieustannie pochyla się z niezgłębionym darem swojej miłości nad moim życiem, nad wydarzeniami z mojego życia, tymi radosnymi, tymi smutnymi, że jest nieodłącznym pielgrzymem, obecnym na wszystkich etapach mojej wędrówki do Królestwa Niebieskiego. Z tą świadomością stajemy, aby rzeczywiście dokonać właściwego rozeznania różnych obszarów naszego życia w świadomości obecności tego, który jest miłością, tego, który pozostawił swoje słowo na kartach Pisma Świętego, słowo, które ma być dla człowieka drogowskazem, a jednocześnie siłą do przezwyciężania w życiu tego, co jest trudne, tego, co jest niełatwe, tego, co często możemy dookreślić mianem momentów, w którym człowiekowi wydaje się, że nie pozostało nic innego nad załamanie rąk i płacz. On za każdym razem, kiedy jest zaproszony do naszej codzienności, do różnego rodzaju jej momentów, jest tym, który przynosi autentyczną pociechę, umocnienie, przemianę, albo też inaczej, nowe spojrzenie na to wszystko, co w naszym życiu dzieje się. Dlatego tak ważna jest katecheza na drogach naszego chrześcijańskiego życia, na drogach realizacji przyjaźni Boga względem człowieka i konieczności dania odpowiedzi z naszej strony, czyli człowieka wobec Boga. Dlatego każdego dnia gromadzimy się wokół Jezusa Chrystusa, nauczania Kościoła katolickiego, zgłębiamy prawdy naszej wiary, aby mieć siłę i właściwe narzędzia do tego, aby dokonać właściwej, w kontekście obecności, perspektywy Bożej, analizy naszej codzienności. Ostatnie katechezy w Radiu Maryja bezpośrednio dotyczą 10 słów dekalogu, przykazań, które zostały podarowane człowiekowi, nie po to, tak jak mówiliśmy w katechezach na antenie Radia Maryja, by zabrać człowiekowi wolność, ale by mocą tych 10 słów, tych 10 przykazań stworzyć człowieka do wolności. Przyjmuje się dziś jako oczywiście koniecznie potrzebne niezliczone prawa, które regulują życie ludzi. Proszę zauważyć, że w najmniejszych, podstawowych wymiarach naszego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności ludzkiej, w zakładzie pracy, w przypadku studenta, studentki na uczelni, w akademiku są różnego rodzaju często niezliczone prawa, regulaminy, które dookreślają postępowanie akceptowane przez to środowisko i też wymieniają zachowania, które są zachowaniami niedopuszczalnymi, chociażby typu, że tutaj obowiązuje zakaz palenia. Mimo obecności tak wielu różnego rodzaju przepisów porządkujących nasze życie, mówimy w tym wymiarze świeckim, istnieje wielu ludzi pełnych nieufności do nakazów moralnych. Obawiają się oni, że takie przykazania zbyt ograniczają przestrzeń wolności i zmniejszają nadzieję osiągnięcia szczęśliwego życia. Proszę zauważyć, jakże często dzisiaj mamy do czynienia także wśród ludzi wierzących z postawą człowieka, który mówi: wierzę, ale... Ale tutaj Pan Bóg nie będzie mi się wtrącał. To jest moje życie, moja codzienność, jak sobie poukładam, to moja sprawa, nic Panu Bogu do tego. I tym samym tworzymy w naszym życiu, w nas samych, pewne enklawy, pewne obszary, do których Pan Bóg dostępu nie ma. Stawiamy Panu Bogu pewne granice wyznaczone naszą obawą, jakoby to Pan Bóg z darem swojej miłości, ze swoimi przykazaniami, ze swoim nauczaniem chciał nam zabrać, podeptać dar wolności. Nie ma bardziej zgubnego myślenia i z drugiej strony nie ma bardziej promowanego we współczesnym świecie myślenia, które jest narzucane człowiekowi poprzez różnego rodzaju programy polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, wychowawcze i także programy dotyczące tych zasadniczych spraw dotyczących rodziny, poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tutaj jest na piedestał wystawiona wolność bez odpowiedzialności, rób ta co chce ta, twoje życie, twój brzuch, twoja sprawa i ta wolność, która jest darem Pana Boga, kiedy zostanie odarta z odpowiedzialności, staje się po prostu samowolą i człowiek w tym momencie ściąga na siebie różnego rodzaju konsekwencje nadużycia daru wolności, doświadcza dokładnie tego samego, czego doświadczyli pierwsi rodzice na pierwszych księgach Pisma Świętego. Drodzy Państwo, warto zauważyć, że pierwotny cel dekalogu, 10 słów, jest zgoła inny niż ten, który potrafią dostrzec współcześni ludzie. Rozpoczynają się one przecież od zwrócenia uwagi na uwalniające działanie Boga. Ja jestem Jahwe, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Księga Wyjścia, rozdział 20, werset 2. Przykazania są rozumiane jako przewodnik na drogach wiodących do wolności. Człowiek uwolniony przez Boga z niewoli, proszę powrócić do tego wymiaru historycznego, wyrwania narodu wybranego z niewoli egipskiej, człowiek uwolniony przez Boga z niewoli nie powinien popaść w anarchię, poddać się nowym zniewalającym bożkom czy panować nad innymi ludźmi. To bardzo ważny akcent i moment w refleksji dotyczącej 10 przykazań. Tych przykazań, które obowiązują każdego człowieka. I rozpoczęliśmy refleksję dotyczącą przykazania pierwszego z katechizmu Kościoła katolickiego. Dowiedzieliśmy się już bardzo wielu spraw dotyczących tego przykazania. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Mówiliśmy, że jedynie Panu Bogu swemu będziemy oddawali pokłon i będziemy tylko Jemu służyli. W tym wymiarze mówiliśmy o rzeczywistości wiary, nadziei i miłości. Mówiliśmy także o wymiarze jakże bardzo ważnym, że tylko Jemu samemu służyć będziemy. Ta służba jest realizowana poprzez drogę naznaczoną adoracją Najświętszego Sakramentu, modlitwą, poprzez różnego rodzaju ofiary, przyrzeczenia, śluby. Także wspominaliśmy o społecznym obowiązku religijnym i prawie do wolności religijnej. I w trzecim wymiarze, w trzecim filarze mówiliśmy o tym, że oprócz Pana Boga nikt z nas innych cudzych bogów mieć nie będzie. Mówiliśmy o zabobonie, bałwochwalstwie, wróżbiarstwie i magii. Tutaj poszerzenie tego tematu w doskonały sposób znajduje odzwierciedlenie w wczorajszych rozmowach niedokończonych, które przeżywaliśmy na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Zapraszam zainteresowanych tą tematyką do odwiedzenia strony internetowej Radia Maryja, www.radiomaryja.pl. www.radiowierny.pl, rozmowy niedokończone bezpośrednio poświęcone temu zagadnieniu. I bezbożność. Pierwsze przykazanie Boże przypomina katechizm Kościoła katolickiego, potępia grzechy bezbożności, do których należą przede wszystkim kuszenie Boga w słowach i czynach, świętokradztwo i symonia. Zechciejmy, drodzy Państwo, podjąć wysiłek dotyczący analizy tych trzech wymiarów bezbożności, przypomnę, kuszenie Boga, świętokradztwo oraz symonia, także mając odwagę przyłożenia do określonych nadużyć wobec pierwszego przykazania, wobec Pana Boga, kryjących się za tymi trzema rzeczywistościami w kontekście mojego życia. Czy rzeczywiście ja nie odnajduję elementów, które są sprzeniewierzeniem się Panu Bogu w kontekście Jego pierwszego drogowskazu przykazania w moim życiu? Kuszenie Boga polega na wystawianiu na próbę w słowach lub w uczynkach Jego dobroci i wszechmocy. Właśnie w ten sposób szatan chciał, by Jezus rzucił się ze świątyni i aby przez to zmusił Boga do działania. Jezus przeciwstawia mu słowa Boga: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Takie wystawianie Boga na próbę rani szacunek i zaufanie, jakie należą się naszemu Stwórcy i Panu. Zawsze zawiera ono wątpienie co do Jego miłości, opatrzności i mocy. No właśnie, kuszenie Boga polega na wystawianiu Pana Boga na próbę. Proszę zauważyć, jakże często w naszym życiu dokonuje się kuszenie Pana Boga na różnego rodzaju sposoby. Panie Boże, jeśli Ty istniejesz, spraw, aby moja sąsiadka wygrała w totolotka, abym wygrał ja. Daję już taki bardzo trywialny przykład, ale proszę zauważyć, czy takich różnego rodzaju przejawów w naszym życiu nie ma. Panie Boże, jeżeli Ty jesteś miłością, spraw, aby w moim życiu wydarzyło się to i owo. A czasami nawet może nie spraw, ale stawiamy się w pozycji człowieka, który żąda od Pana Boga, szantażując go nawet w wymiarach odejścia od Niego, odejścia od Kościoła, odejścia od drugiego człowieka, odejścia od praktyk religijnych. Proszę zauważyć, że to kuszenie Boga, które dokonuje się czasami w bardzo takich prozaicznych słowach, momentach, wydarzeniach naszej codzienności, zawsze jesteśmy tymi, którzy zaczynają wątpić w Jego miłość, w Jego opatrzność, w Jego moc. My Go wystawiamy na próbę, to tak jakbyśmy chcieli dopasować Pana Boga do naszych potrzeb, do naszego życia, do mojego własnego, indywidualnego widzimisię, w którym to podkreślamy stanowczo, że ja wiem najlepiej, ja potrafię najlepiej i ja rzeczywiście jestem w stanie zrobić wszystko najlepiej. Drodzy Państwo, świętokradztwo, ten drugi wymiar, polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu. Świętokradztwo jest grzechem ciężkim, zwłaszcza jeżeli jest popełnione przeciw Eucharystii, ponieważ w tym sakramencie jest obecny w sposób substancjalny ciało samego Chrystusa. Myślę, że zbyt szczegółowo nie trzeba tłumaczyć tego filaru, którym jest świętokradztwo. Myślę, że doskonale wiemy, na czym ono polega. Jeżeli byłyby pytania po katechezie, to serdecznie zapraszam. Będzie to właściwe miejsce do rozwinięcia tego tematu. Symonia jest określana jako nabywanie lub sprzedawanie rzeczy duchowych. Czarnoksiężnikowi Szymonowi, chcącemu nabyć władzę duchową, której działanie widział w apostołach, Piotr odpowiada: niech pieniądze Twoje przepadną razem z Tobą, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Działał on przy tym zgodnie ze słowami Jezusa: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie można przywłaszczać sobie dóbr duchowych i traktować ich jak właściciel lub pan. ponieważ mają one swoje źródło w Bogu. Można otrzymać je tylko darmowo od Pana Boga. W tym momencie mamy do czynienia z postawą promowaną w wymiarze życia laickiego we współczesnym świecie, którą również i my często powtarzamy i w której uczestniczymy. Co się nie da załatwić? Jak się ma pieniądze, to się załatwi wszystko. Przygotujesz odpowiednią kopertę, to załatwisz. I czasami zdarza się w życiu ludzi, że właśnie taki sposób funkcjonowania, karygodny sposób funkcjonowania w społeczności, przekłada się także na relacje pomiędzy mną, Panem Bogiem, pomiędzy mną, wspólnotą Kościoła. Myślimy także o kapłanach, myślimy także o tych ludziach, którzy są rzeczywiście jakoś może daleko od Pana Boga, chociaż w życiu Kościoła uczestniczą od czasu do czasu, brak praktyk religijnych, brak sakramentu pokuty i pojednania, brak życia realizowanego wedle Bożych przykazań, wedle nauczania Kościoła katolickiego, różnego rodzaju konkubinaty, w tym momencie rodzące się pretensje do Pana Boga i przychodzą takie uroczystości jak narodziny dziecka, no i co z Chrztem Świętym zrobić? No tak, to rzeczywiście spotykamy takich ludzi, którzy przychodzą do kancelarii parafialnej trzymając często jakąś tam pokaźniejszą kwotę pieniędzy, twierdząc, że właśnie dadzą tą kopertę, no i wszystko będzie dobrze załatwione, ksiądz ochrzci dziecko, no i sprawa z głowy. No tymczasem rzeczywiście mówimy o bardzo poważnym nadużyciu, mówimy o ludziach, którzy chcą kupować dobra duchowe. Proszę zauważyć, że zupełnie inną rzeczą jest złożenie ofiary, zupełnie inną rzeczą jest podjęcie refleksji dotyczącej słów, które odczytujemy na kartach Pisma Świętego, że godzien jest pracownik swojej zapłaty od tej sytuacji, którą przedstawiłem. Tu nie ma dobrej intencji, tu nie ma dobrej woli, tu nie ma serca, które jest otwarte na Pana Boga i drugiego człowieka, tu jest sprawa. Tu trzeba po prostu coś załatwić. Potrzebny jest chrzest święty, bo może kiedyś się przyda, bo co ludzie powiedzą, bo rodzice jeszcze wierzący i praktykujący i przykro by im było, a po co rodzicom robić przykrość, przydadzą się przecież w wychowaniu dziecka i tak dalej, i tak dalej. Symonia, drodzy Państwo, nabywanie lub sprzedawanie rzeczy duchowych i sięgamy i zapraszam także do głębszej lektury fragmentu z Dziejów Apostolskich z rozdziału 8 wersetu 20. Niech pieniądze Twoje przepadną razem z Tobą, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Oprócz ofiar określonych przez kompetentną władzę kościelną, szafarz nie może domagać się niczego za udzielenie sakramentów, a potrzebujący nie powinien być pozbawiony pomocy sakramentów z racji ubóstwa. O tym przypomina kodeks prawa kanonicznego, bardzo jasno i precyzyjnie. Kompetentna władza określa te ofiary zgodnie z zasadą, że lud chrześcijański powinien zadbać o utrzymanie szafarzy Kościoła. Mateuszowa Ewangelia, powtórzę raz jeszcze, wart jest bowiem robotnik swej strawy. Wierzyć w Boga i Bóg i bogowie, bo za każdym razem, kiedy mówimy o odejściach człowieka od Pana Boga w wymiarze pierwszego przykazania, mówimy o człowieku, który zaczyna żyć w świecie jakiejś iluzji, w której to on sam sobie, oprócz Boga, w którego może nawet i wierzy, rezerwując sobie pewne obszary, czyni sobie bóstwa, którym oddaje cześć. Mogą być to różnego rodzaju bóstwa, mogą być to pieniądze, mogą być to nadużycia seksualne, mogą to być różnego rodzaju przejawy postawy człowieka, który w pewnych obszarach swojej codzienności stawia siebie w miejscu Pana Boga, powtórzę raz jeszcze mówiąc, Panie Boże, ja wiem najlepiej, ja jestem gospodarzem swojego losu, nie wtrącaj mi się do mojej codzienności. Stosunek pomiędzy Bogiem a człowiekiem porównywalny jest często w Piśmie Świętego do małżeństwa. Tak jak dobre małżeństwo nie zgadza się na życie pozamałżeńskie, Tak proszę zauważyć, Bóg nie dopuszcza obok siebie lub przeciwko sobie innych bogów. A dziś kim są tacy bogowie? W dużej mierze są oni pozbawieni mitycznego charakteru i sekularyzowani. Mają oni oblicze rzeczy z ziemskiego świata. Wszystko to, co istnieje w świecie, co istnieje na niebie wysoko pod ziemią, nisko w wodach pod ziemią, może być przez człowieka uczynione Bogiem. Posiadanie, władza, kariera, drugi człowiek, rasa, naród, przyroda, ideologia, te i im podobne wartości może on uznać za cel określający wszystko przed nim upaść oraz mu służyć. Tacy bogowie istnieją w naszych czasach. Oddaje się im cześć, darzy zaufaniem, iż to właśnie oni dadzą szczęście i wypełnienie ludzkich pragnień. Zajmuje się względem nich postawę posłuszeństwa, składa ofiary, nierzadko ofiarą poniesioną dla wyższego standardu życiowego lub kariery staje się rodzina, żona, mąż lub dzieci. Wartości, których człowiek pragnie, same w sobie są dobre. Stają się jednak bogami tam, gdzie zajmują miejsce Boga, gdzie podporządkowuje się im bez zastanowienia inne wartości. Służba Bogom prowadzi do niewolnictwa. Nic poza Bogiem nie jest święte i godne uwielbienia. Człowiek popada w niewolnictwo, gdy bogactwo ubóstwia, gdy władzę ubóstwia, gdy ubóstwia państwo, seks, przyjemność lub jakiekolwiek stworzenie Boże. Odrzucenie idoli świata, człowieka z powrotem w istotnym obszarze wolności. Odrzucenie idoli stawia człowieka z powrotem w istotnym obszarze wolności. Wszystkie bóstwa wcześniej czy później ukazują się jako nicości. Prowadzą równocześnie do katastrofy, doświadczenia pustki, braku sensu, nihilizmu. I to nie dlatego, że jakoby Bóg karał, lecz dlatego, że bogowie tacy nie są w stanie dać człowiekowi tego, czego on od nich oczekuje. Jezus odrzucił kult bożków. Gdy szatan w historii kuszenia obiecywał mu: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon, Jezus odpowiedział: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Ewangelia według Mateusza, rozdział 4, werset 9. Dla Jezusa jest nie do pomyślenia jakakolwiek forma kultu bożków. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 6, werset 24. Takie rozstrzygnięcie było charakterystyczne dla pierwszych chrześcijan, którzy raczej woleli umrzeć, niż składać ofiary bożkom. Ja chciałbym Państwa zaprosić dzisiejszego dnia do podjęcia bardzo konkretnej refleksji, rachunku sumienia dotyczącego tego obszaru naszego życia. Jak funkcjonujemy, jak traktujemy Boże przykazania, jak zagospodarowaliśmy dar wolności, nie tylko w tym wymiarze społecznym, politycznym po roku 89 w naszej ojczyźnie, ale w tym wymiarze mojej codzienności, mojej egzystencji, mojego życia. I te trzy rzeczy, które są związane z bezbożnością: kuszenie Boga, świętokradztwo, Symonia. Dokonajmy analizy, znajdźmy chwilę czasu, aby zastanowić się rzeczywiście, jak jest w moim życiu, w mojej codzienności. Czy nie warto podjąć jakiejś pracy nad uporządkowaniem mojego życia w tym obszarze?